This is for Radio Alex from the Scottish Musicians and Poets.
Słuchajcie, Radio Alex z Zakopanego, w naszym studio gość, prezes podhaleńskiego przedsiębiorstwa komunalnego, pan Dariusz Latawiec. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z reguły podczas naszych spotkań mówimy o inwestycjach, o kłopotach czasami o tym, czego można się spodziewać w najbliższym czasie, dobrego albo złego. Pewnie tego tematu także i dziś nie zabraknie, ale postanowiliśmy trochę dzisiaj zmienić formułę spotkania, no bo wiosna, no bo maj, no bo ładna pogoda.
Ptaszki śpiewają.
To zacznijmy od dzieci. Prawda, że trochę przewrotnie? Bo co PPK ma do dzieci?
Oj, myślę, że bardzo dużo.
No, to słuchamy.
Myślę, że bardzo dużo, bo to jest właśnie ta rzecz, od której warto zacząć. Właśnie od dzieci, od tej edukacji, o której już kiedyś tutaj też mówiłem. I od, no może się, trzeba się pochwalić trochę.
Trzeba.
Że było kilka takich akcji, które tam wspieraliśmy. Nie będę teraz wymieniał z konkretów, ale ci, których wspieraliśmy, to wiedzą o tym. Różnego typu festyny, zabawy, akcje szkolne, gminne, sołeckie, które udało nam się w różnej mierze wspierać jakimiś nagrodami albo finansowo. No mam nadzieję, że to pomaga, bo tu nie chodzi o te pieniążki, które my tam ewentualnie jesteśmy w stanie wyasygnować, ale tak naprawdę chodzi o pewną naszą obecność w tym środowisku i przyczynianie się do wzrostu wiedzy.
Bo czyli tak naprawdę o to PPK chodzi. Lobbuje.
Tak, lobbujemy na rzecz czystego środowiska po pierwsze, po drugie naszej własnej pracy, bo to, że my jesteśmy w Nowym Targu i tam jest kilka osób, które zajmuje się administracją, a z kolei w terenie jest parędziesiąt też osób, które zajmuje się oczyszczalniami i eksploatacją bieżącą, no to jest widoczne tylko wtedy tak naprawdę, jak jest awaria. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli gdzieś komuś zaleje coś, no to widać tylko wtedy. Natomiast nie widać tego, co my robimy, aby tych zdarzeń awaryjnych właśnie było jak najmniej. Bo to, że te zdarzenia są, no to one są. Natomiast aby ich było jak najmniej, no to my musimy jednak dzień w dzień, codziennie, mrówczo pracować. I to jest lobbying po to, aby pokazać, że nasza praca nie ogranicza się do awarii, tylko codziennej eksploatacji różnego typu obiektów.
I dzieci są takim środkiem do tego zrozumienia?
Ja myślę, że tak. Jako myślę, że bardzo dobrym. Mam znowu taki dobry przykład, no niestety negatywny, ale właśnie on pokazuje. Prowadząc lekcje edukacyjne, na które w dalszym ciągu jeżdżę, z mniejszą lub większą intensywnością, na ile mi to na to pozwalają obowiązki. Jakiś czas temu znowu stanąłem przed klasą szóstą w podstawówce i zadałem pytanie no klasyczne, co to są ścieki. No poza śmiechy, chichy, prawda, no bo wiadomo, że to jest taki śmieszny temat dla niektórych, z jakiegoś powodu. Częstą odpowiedzią jest, że ścieki to są śmieci. Jeżeli młodzi ludzie akurat o tej porze słuchają tej audycji, ona będzie powtarzana pewnie, no to może usłyszą akurat, no to może tych tego typu odpowiedzi w szkołach będę miał mniej, ale uważam, że to jest no, dramatyczna odpowiedź. No to jest jedna z gorszych odpowiedzi, jakie facet na moim stanowisku i zajmujący się tymi rzeczami może usłyszeć.
Ale śmieci w sensie, że coś złego i niepotrzebnego. Przede wszystkim niepotrzebnego.
Ale bo efekt
tak?
Jest taki, że śmieci wrzuca się do kanalizacji potem. I te śmieci, które się wrzuca do kanalizacji, one niszczą urządzenia, one zatykają kanalizację, one powodują wylewanie tej kanalizacji, powodują awarie, powodują niszczenie urządzeń na oczyszczalnia ścieków, powodują potem dodatkowe koszty, bo przypominam, że zator w kanalizacji trzeba usunąć samochodem specjalistycznym. Czasami te zatory powodują zalewania studni na przykład, które trzeba z kolei odkażać. Odkażenie takiej studni to jest parę ładnych tysięcy złotych. Z kolei awarie na oczyszczalni to jeżeli jakiegoś określonego typu śmieci wpadną na kratę albo na jakieś urządzenia różne inne, to potem naprawa tych urządzeń to też są koszty rzędu kilku tysięcy złotych. No za to niestety trzeba zapłacić. A prawda jest taka, że te opłaty wszystkie znajdują się w taryfach. I jeżeli ktoś takie rzeczy robi, no to potem ktoś inny musi za to zapłacić. I jeżeli ja słyszę od uczniów szkół podstawowych, a szósta klasa to wcale nie jest przecież taka już podstawa całkowita, tylko to już są ludzie, którzy coś w swoim życiu widzieli. No i jeżeli słyszę od nich, że ścieki to są śmieci, no to nie jest dobrze moim zdaniem. Bo oczywiście można to rozumieć jakoś tam kolokwialnie, że oni no, wiedzą, co to są ścieki tak naprawdę, natomiast no, tam się komuś tak powiedziało. Ale, no, ale niestety, statystycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzę po szkołach, to takie odpowiedzi wcale nie są rzadkie. I ja uważam, że to jest jednak pewien problem, bo w efekcie potem właśnie te wszystkie pampersy, różnego typu odpadki, plastiki, papiery, po prostu lądują w kanalizacji.
Proszę nie podpowiadać.
No, ale to wszystko ląduje w kanalizacji. Czasami lądują też rzeczy, które naprawdę mogą być potencjalnie niebezpieczne. No bo jeżeli ktoś rzuca igłę, a potem ktoś w tych ściekach na przykład naprawia pompę na oczyszczalni ścieków, to ta igła po prostu może się w niego wbić i go zarazić czymś. No, to przestają być śmieszne sytuacje, a takie rzeczy są. Oczywiście to są rzeczy niebezpieczne, no, ale mówimy o tym, co codziennie ląduje w kanalizacji. No, te patyczki do uszu, prawda?
Na przykład. Ale z drugiej strony przecież powinniśmy być dzielni, bo długo trwała kampania informacyjna, uświadamiająca przed ubiegłoroczną decyzją, jaką było wprowadzenie w całym naszym kraju ustawy, powiem śmieciowej, no bo tak już się popularnie mówi. I co?
No cóż, ja nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czy wpłynęło to w jakikolwiek sposób na zmniejszenie ilości śmieci wrzucanych do kanalizacji. Moim zdaniem to jest kwestia świadomości. Po prostu jeżeli ktoś coś robił przez x lat, to żeby wyplenić ten nawyk takiego mimowolnego czasami wrzucania rzeczy do kanalizacji, no to jednak trzeba popracować również od tej strony ściekowej, co ja robię. No bo edukacja śmieciowa była, czy ona odniosła skutek i czy jest sukcesem, czy ten system mamy dobry, to nie mi oceniać.
Jak to nie? A komu? Jak nie komuś, kto zajmuje się
Ja się śmieciami właśnie nie zajmuję.
Ściekową.
Śmieciami się nie zajmuję, jak będę się może kiedyś zajmować, może nie.
No ale to w tym układzie powinien pan mieć na przykład taki optymistyczny dla nas przekaz, że od wakacji ubiegłorocznych, no powiedzmy nie od sierpnia, kiedy weszło, ale od października, o, czyli po wakacjach, no grubo, jest mniej śmieci w ściekach. O.
Nie potrafię takiej statystyki pokazać. Nie, czegoś takiego nie potrafię pokazać, aczkolwiek bardzo bym chciał. Tak więc no, awarie, które mieliśmy związane z wyrzucaniem śmieci, one się nadal zdarzają. Natomiast to mówię, dlatego ja uważam, że ta strona edukacyjna jest istotna. Próbujemy docierać poprzez szkoły, próbujemy docierać poprzez różnego typu festyny, poprzez właśnie taki, no brzydko się to nazywa, no ale jest słowo sponsoring, prawda? No gdzieś tam coś staramy się czasami ufundować dzieciakom, aby wiedziały, że oprócz tej strony śmieciowej również jest ściekowa, bo nasze życie nie kończy się na ładnych aspektach i zielonej trawce, ale również są te takie brzydkie
aspekty.
Ścieki
to nie śmieci, to bardzo ładny aspekt.
No, nie wiem, czy taki ładny.
No taką ma pan rolę, przepraszam, w ramach lekcji edukacyjnej.
Cóż, no tak, to znaczy, no powiem w ten sposób, że jeżeli przedstawia się w szkołach temat ścieków, na samym początku zawsze następuje pewne są takie uśmieszki, takie no O czym będziemy rozmawiać, prawda?
Co nam chce powiedzieć? Co my nie wiemy, co wyrzucamy?
O czym będziemy rozmawiać? No przecież w toalecie co kto robi, no to każdy wie. No ale się okazuje, że no, temat wcale nie jest taki prosty i banalny i taki, no on nie musi być sprowadzany do wulgaryzmów i do rzeczy takich całkowicie prostych, bo za tym wszystkim kryje się technika, kryje się technologia, kryją się poważne pieniądze, bardzo poważne pieniądze, o czym wiedzą ci, którzy płacą za ścieki. No i kryje się też wiedza ludzka i praca, eksploatacja codzienna. Natomiast no, to z tą wiedzą musimy docierać, bo to, co ja mówię w szkołach to, czy na festynach, to jest bardzo podstawowy poziom dotyczący, co to są ścieki i co wrzucać do kanalizacji. Ale poza tym są znacznie wyższe poziomy świadomości, które no, są bardziej uciążliwe dla spółki również, na przykład osady ściekowe. O czym oczywiście na lekcjach ja nie mówię, bo to już jest kolejny temat, znacznie poważniejszy, dłuższy i na kolejną lekcję być może bym był w stanie zagospodarować, nawet po łebkach mówiąc. Osady, kwestia zagospodarowania osadów ściekowych. No to jest w tej chwili narastający problem i coraz większy problem, z czego tak naprawdę niewiele osób sobie zdaje sprawę.
Dlaczego? Wysusza się, wywozi i spala, albo gdzieś składuje. Nie jest to takie proste?
To zależy.
Znaczy, ja mówię tak w kontekście Nowego Targu, bo tak mi się kojarzy, że właśnie tak w mieście jest to robione.
Tak, no i tak to powinno być w przypadku tych osadów, które są zanieczyszczone, które pochodzą z terenów miejskich, gdzie tam są i metale ciężkie, jakieś inne zanieczyszczenia, które powodują, że te osady w zasadzie można tylko składować na składowisku, bo jeżeli by się je usiłowało przywrócić do środowiska naturalnego, to one mogą spowodować więcej szkody właśnie ze względu na te zanieczyszczenia, które w sobie zawierają.
Oczywiście wtedy nie mówimy o ściekach kuśnierskich, tylko na przykład o tym, co dentyści nam oddają.
Dokładnie. I to no, dla tych ścieków, powiedzmy, dla tych osadów, powiedzmy sobie, że spalenie wydaje się być obecnie jednym z lepszych rozwiązań. Tutaj w dużych miastach to jest dosyć mocno w tej chwili nacisk na różnego typu spalarnie i powiedzmy sobie,
że... Boimy się spalarni. Prezesie, boimy się spalarni.
Tak. Być może dlatego, że mamy niezbyt dobre przykłady tych spalarni, ale proszę, znaczy wydaje mi się, że te spalarnie, które są w tej chwili budowane w dużych miastach obecnie, dobre technologicznie, z naprawdę dobrymi zabezpieczeniami, filtrami, urządzeniami do ochrony powietrza, one nie są tak szkodliwe jak nasze paleniska domowe. No, wystarczy przejechać się nad Zakopanem, wjechać na Gubałówkę porą zimową i widać, co się dzieje nad Zakopanem. Już o Nowym Targu nie wspomnę.
Dziękuję.
Ależ proszę bardzo.
Jako nowotarzanka dziękuję, że pominęliśmy ten temat Nowego Targu. Tak.
No nie, no spalarnie, które są obecnie budowane w dużych miastach, zarówno do osadów, jak i odpadów, do śmieci, no to nie ma żadnego porównania z tym, co dzieje się w naszych własnych paliniskach domowych. Tam nie ma takich zanieczyszczeń wydalanych do środowiska, a my z jakiegoś powodu jednak się tego boimy.
Albo to jest tak samo, spalarnie traktujemy prawie jak elektrownię atomową, bo też te same argumenty słyszymy, że bezpieczne, że czasami się coś wydarzy, no trudno, ale, no, ale to jest ten sam sposób argumentacji, tak samo,
Tylko, że tak samo możemy powiedzieć, że jak spalamy dętki i plastiki w swoim własnym palenisku domowym, to one w końcu nam tak oblepią komin, że ten komin ulegnie samozapłonowi albo wybuchnie. Czy ktoś się na tym zastanawia? Dopiero wtedy, jak ten komin wybuchnie. Prawda? Dopiero wtedy.
A to się zdarza.
Nie? A o tym nikt nie myśli.
Dobrze, więc jeżeli spalarnie w dużych miastach mogą spełniać swoją rolę i się sprawdzają, mówiąc tak wprost, to co z mniejszymi?
No i tu jest właśnie ten problem. Osady ściekowe powstające, no wiadomo, że oczyszczania ścieków to nie jest perpetuum mobile. Jeżeli my oczyszczamy ścieki, to gdzieś się musi coś dziać kosztem tego. Bo z jednej strony wlatuje nam brudny ściek, z drugiej strony wylatuje czysty ściek, ale gdzieś tę materię się trzeba usuwać. No i to jest ten osad ściekowy, który jest produkowany. I ten osad ściekowy, ze względu na to, że on zawiera tak naprawdę koncentrat tych wszystkich zanieczyszczeń, które usuwamy ze ścieków, on ma kolosalny ładunek azotu, fosforu i węgla.
To dobre są rzeczy.
A jak wiadomo, to są wartości nawozowe. Przecież wszędzie się tego szuka. No, rolnicy nawozą fosforem, nawożą azotem, potrzebują tego. Więc my ładujemy masę sztucznych nawozów po to, żeby nawieść sobie glebę, podczas gdy pod ręką mamy naturalny nawóz w postaci osadów ściekowych.
Ale tak panowie, jakby to było takie proste, ale nie możemy tego
właśnie w tym jest problem, że mamy całą masę osadów ściekowych, których w prosty sposób nie da się zagospodarować ze względu na uwarunkowania prawne. Natomiast są dobre, wydaje się, bardzo dobre rozwiązania typu na przykład kompostownia. I my w tej chwili nasze osady kompostujemy pod nowym Sączem. Mhm. Tam są wywożone. I to są bardzo dobre rozwiązania zarówno dla rolników, jak i no ja sam osobiście kwiatki doniczkowe wszystkie u mnie rosną na właśnie takim wyprodukowanym kompoście. To jest bardzo dobre rozwiązanie, tylko problem znowu świadomości polega na tym, że nikt tego nie chce mieć koło siebie. Tak samo jak nikt nie chce mieć spalarni koło siebie, tak samo nikt nie chce mieć kompostowni koło siebie. I świadomość jest właśnie taka, że tej spalarni coś się może stać i tak samo z tej kompostowni też śmierdzi.
Jeżeli ktoś, a nieprawda?
Jeżeli na pewno mniej śmierdzi, aniżeli z obornika, którym się nawozi pole. Bo wiadomo, że nie są to urządzenia, nie są to technologie, które powodują całkowity brak czegokolwiek. No jeżeli się coś robi, to coś się dzieje. Ale to nie jest tak, że kompostownia śmierdzi, kompostownia nie daje żyć, kompostownia powoduje, że nie wiem, jakieś bakterie się rozprzestrzeniają czy coś takiego. Wystarczy pojechać do dobrze działającej kompostowni. Ja podkreślam, dobrze działającej, bo ja znam również przykłady źle działających. My sami robiliśmy próby kompostowe, one były niemiarodajne, bo my nie byliśmy w stanie utrzymać reżimu technologicznego przy małej ilości osadów. Trzeba było te osady zgromadzić, trwało to miesiąc. I jeżeli osady się przetrzymało przez miesiąc, to one zgniły. I teraz jak się je zaczęło kompostować, mieszać z trocinami, to śmierdziało. Ale normalnie proces tak nie przebiega. Normalnie proces nie polega na tym, że się gromadzi osady przez miesiąc. I jeżeli jest przyzwolenie na kompostowanie, to się je miesza na bieżąco. Po prostu dzień w dzień, czy tam co dwa dni, co trzy dni. To one nie zdążą zagnić. Taki proces nie powoduje smrodów. Ale to wymaga zbudowania pewnej świadomości. Tego niestety nie mamy.
Ale tutaj nie tylko chyba świadomości, bo wspomniał pan magiczne ograniczenia prawne. Czyli przepisy mamy takie, które nie pozwalają na wiele rzeczy.
Znaczy kompostować możemy. Kompostować można oczywiście.
To może.
To jest obwarowane szeregiem przepisów też. One też są dosyć uciążliwe i nie jest to takie proste, ale daje się to robić. Znacznie gorzej jest z bezpośrednim zagospodarowaniem osadów rolniczo, czyli gdybyśmy chcieli z oczyszczalni wywieźć osady wprost na pole, to jest znacznie trudniejsze. No i to podlega ostrzejszym przepisom, z czym ja personalnie się nie do końca zgadzam, bo jeżeli można wywalić obornik na pole, to te osady na pewno nie są gorsze. No, ale takie mamy prawo, powiedzmy sobie. Muszę się do niego stosować. Więc gdybyśmy chcieli używać wprost rolniczo osady, ja w obecnym stanie prawnym, ale podkreślam, w obecnym stanie prawnym nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Ale ze względu na prawo, a nie ze względu na uwarunkowania techniczno-technologiczne. Jeśli chodzi o kompostowanie, jak najbardziej. Tylko trzeba mieć, gdzie to kompostowanie przeprowadzić. My w chwili obecnej, mimo tego, że mamy 16 oczyszczalni, no to jest problem z kompostowaniem. Wywozimy je na zewnątrz do Nowego Sącza, tam jest kompostownia, no oczywiście to nas kosztuje. To nas kosztuje. I no i cóż, w tej chwili jest jak jest. Ja osobiście jestem całym sercem zwolennikiem rozwiązań naturalnych. Bo o ile w dużych miastach ze względu na ilość oraz zanieczyszczenie osadów, no jednak to spalanie wydaje się być najbardziej racjonalne. Tak. Natomiast w takich na wsiach, małych ośrodkach miejskich widziałem wiele kompostowni bardzo dobrze funkcjonujących, nie powodujących uciążliwości, a tak naprawdę one mogą służyć tej lokalności, tej społeczności lokalnej, ponieważ kompost, o czym też nie wszyscy wiedzą, on ma właściwości buforujące dla gleby. To znaczy, jeżeli nawozimy obornikiem, to on glebę zakwasza. Na Podhalu są gleby kwaśne. więc powodujemy jeszcze większe zakwaszenie gleby i jej erozję. Kompost ma właściwości buforujące, to znaczy on powoduje, że ta gleba się dalej nie zakwasza. I w związku z tym on jest zdecydowanie lepszy, aniżeli zwykły obornik. No ale cóż, mamy tak, jak mamy w tej chwili. Ja jestem zwolennikiem takich rozwiązań. I będę je próbował jednak w jakiś sposób wdrażać. Jeżeli nie u nas, jeżeli nie na naszym terenie, to może gdzieś indziej. Ale uważam, że to jest dobra droga i można też tak domniemywać, jeżeli patrzy się na to, co się dzieje na przykład u naszych zachodnich sąsiadów. Tam kompostownie jednak egzystują, w tym również bardzo małe, przy oczyszczalniach ścieków. Takie obiekty tam są i działają.